Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ich ręku palmy i głosem donośnym tak wołają: Zbawienie Bogu naszemu, zasiadającemu na tronie i barankowi. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicze swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc: Błogosławieństwo i chwała, i mądrość i dziękczynienie, i cześć i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka.
Santa Maria, Mora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ora pro nobis, Santa Virgo Virginum, Ora pro nobis, Sancti Michael Gabriel et Raphael, Ora
Świętość nie jest czymś nadzwyczajnym. Wielką szkodę wyrządzają naszemu myśleniu o świętości biografie przedstawiające świętych jako ludzi nadzwyczajnych, jakby ulepionych z innej gliny i pochodzących z innego świata. Istota świętości nie polega na wielkich dokonaniach. Oczywiście świętość tych wielkich dokonań nie wyklucza. Są one jednak tylko jej pochodnią. Istota świętości złożona jest w naszych sercach i jest ich największym pragnieniem. Świętość polega na miłości, ale nie jakiejkolwiek miłości, lecz na tej, która jest w Bogu, którą jest sam Bóg.
Santa Maria Magdalena, ora te pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis.
Każdy może być święty, niezależnie od swoich słabości, a nawet paradoksalnie dzięki nim. Ja mogę być święty, ty możesz być święty, twoja matka może być święta, twoja babcia, twój dziadek, twoja sąsiadka, twój proboszcz i twoja katechetka. Twój dentysta, policjant, kucharka i sprzątaczka, mężczyzna chodzący bez celu po ulicach z puszką piwa. Każdy może być święty, bez wyjątku.
Thank you.
należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Święci byli bardzo podobni do nas. Wśród nich byli tacy, którzy również wykazywali najgorsze cechy i postawy, wliczając w to gniew, chciwość, pożądanie i wiele innych grzechów. Ale z pomocą Bożą i dzięki Bożej łasce, dzięki własnej uczciwości, pokorze i ciężkiej pracy, stali się najlepszymi z ludzi. Wbrew temu, co wielu z nas uważa, świętość nie przychodziła im łatwo, jako rzecz oczywista. To była ciągle trwająca walka i wyzwanie, czasem naznaczona klęskami i upadkami. Stale jednak odnawiali się w Panu Bogu. Byli ludźmi ze swoimi wadami, dziwactwami, pokusami, słabościami, poglądami, charakterami. Wszyscy mieli problemy do rozwiązania, pokusy do przezwyciężania oraz trudności i utrapienia, które musieli przetrwać. Ktoś powie, skąd ja to znam? Z jedną różnicą, każdy z nich starał się we wszystkim, co robił, odkrywać Boga i żyć tak, aby być znakiem i sługą Jego obecności. Na czym polegała owa świętość? Jak ona przejawiała się w życiu świętych, błogosławionych? Chiara Badano, młoda, piękna dziewczyna, pełna życia, urodzona w 1971 roku w północnych Włoszech, zmarła 7 października 1990 roku, beatyfikowana 25 września 2010 roku. Dlaczego była tak niezwykła, że Kościół postanowił wynieść ją na ołtarze? Rodzice tak wspominają córkę. Była cudowną dziewczyną. Jako nastolatka była wysportowana. Grała w tenisa, jeździła na łyżwach, uwielbiała góry, morze. Była słodka i zdeterminowana. To dało się odczuć od najmłodszych lat. Od początku próbowałam jej wytłumaczyć, że ma dwóch ojców. Tego, którego może zobaczyć i tego, z którym może porozmawiać, więc uczyłam ją modlitw. Pewnego dnia, kiedy zaproponowałam jej, byśmy razem odmówiły modlitwę, usłyszałam odmowę. Zapewniłam ją wówczas, że mogę się modlić podwójnie za ciebie i za nią. Chwilę później jednak Chiara przyłączyła się do mnie i razem wypowiadałyśmy słowa modlitwy. Uwagę dorastającej córki zwracały osoby chore i cierpiące, którym później zaczęła pomagać. Chiara kochała wszystkich, tak po prostu, instynktownie. Chiara przygotowała swoją ceremonię pogrzebową. Pewnego dnia zwróciła się do mnie z prośbą, żeby pochować ją w sukni ślubnej, bo ona poślubia Chrystusa. Wzięliśmy jej wszystkie wymiary należąco, wspominają rodzice, bo nie mogła już chodzić. Suknię uszyły jej członkinie ruchu Focolari. Kiedy była już gotowa, poprosiła, by ją ktoś przymierzył. Sukienkę przywdziała na siebie Chica i stanęła na krześle, aby moja córka mogła lepiej ją zobaczyć, leżąc na łóżku. Wtedy Chiara uczuliła mnie, abym ubierając ją powtarzała: teraz Chiara ogląda Jezusa. Potem również wybrała pieśń na pogrzeb. Prosiła mnie, abym wraz z ojcem śpiewała najgłośniej, bo kiedy umiera 19-latka w niebie, jest wielka uroczystość. Podczas pogrzebu, kiedy milkłam, mój mąż, trzymając mnie za rękę, powtarzał: pamiętaj, o co prosiła Kiara. Wśród tych, którzy cieszą się chwałą nieba, są Luigi i Maria Quattrocci, błogosławieni. 97-letnia Enrichetta Quattrocci była czwartym dzieckiem włoskiego małżeństwa, pierwszej beatyfikowanej pary w kościele katolickim. Jaka była ta wasza rodzina, Enrichetto? Była normalna, ruchliwa, jak przystało na zwykłą, wielodzietną rodzinę. Zdarzały się kopniaki pod stołem czy ataki z kulek chleba, ale panował rygor i obowiązywało dobre wychowanie. Nasza rodzina była czteropokoleniowa. W jednym apartamencie mieszkały dzieci, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. To gdzie ta wyjątkowość? Moi rodzice byli zwykłymi ludźmi świeckimi. Ich narzeczeństwo trwało 7 miesięcy. Ich miłość była ognista. W czasie wakacyjnej rozłąki pisali do siebie nawet 2 razy dziennie. Bardzo cierpieli z powodu odległości. Cierpienie było tak silne, że zdołałoby rozbić niejedną skałę. Pisali do siebie ciepłe frazy, te najbardziej intymne po angielsku, by na zawsze takie pozostały. Oczywiście te czułości ograniczały się tylko do 1000 pocałunków w rękę, nic poza tym. W listach kiełkuje ziarenko nie tylko czystości, która ma zapewnić przyszłość, ale i pragnienie, by uczucie to przetrwało. Do tego właśnie miała prowadzić namiętność. Duszo moja, miłości moja piękna, miłości moja święta. Tak zwracał się do mojej mamy ojciec. Moja mama mówiła wielokrotnie, że kiedy wydaje się jej, że jest bliżej Boga niż jej mąż, gdy ma wrażenie, że sama biegnie szybciej do Boga, wówczas postanowiła poczekać na męża. Czekała po to, żeby iść razem. Na obrazie kobieta z 2 dzieci, dobrze ubrana, z uśmiechem na twarzy, pełna życia. Święta Gianna Beretta Molla. Zawsze dziękuję Bogu za mamę, za tę moją kochaną, świętą mamę, za dar życia, który jest wszystkim, jest najważniejszym, cennym i świętym darem, który mamy obowiązek szanować i bronić. Zawsze twierdziłam, że moja mama jest stworzeniem uprzywilejowanym przez Boga. On ją pokochał, a ona potrafiła tę miłość przekazać. To ją Bóg wybrał z wielu świętych matek, które są w niebie. On wybrał ją, aby była przykładem nie tylko dla rodziców, ale dla narzeczonych, młodzieży, lekarzy, także dla kapłanów i zakonnic. We Włoszech jedno z żeńskich zgromadzeń nosi jej imię. Także seminarzyści zwracają się do mojej świętej mamy o pomoc. Bóg ją wybrał, by czyniła dobro w świecie. Nie wiem, jak mam mu dziękować za to, że dał mi świętą matkę. Moja kochana mama pracę lekarza traktowała jako misję, jako formę apostolstwa. Zawód ten w pełni pozwalał jej pomagać cierpiącym. W człowieku chorym widziała Jezusa. Mimo że wybrała jako specjalizację pediatrię, nadal pytała Boga o swoje powołanie, chciała zrozumieć Jego wolę. Jej ciąże nie były łatwe. Podczas okresu oczekiwania zawsze się modliła. Niestety, kiedy czekała na mnie, pojawiły się komplikacje, które zagrażały mojemu życiu. Miała możliwość wyboru ratowania siebie. Gdyby to zrobiła, pewnie jeszcze by żyła, ale ona wybrała mnie. Przez wiele lat byłam zła, że z powodu moich narodzin rodzeństwo straciło matkę. Mój ojciec jednak wytłumaczył mi, że tylko ona mogła w tym momencie mi pomóc. Ona w tamtej chwili była dla mnie narzędziem Bożej opatrzności. Gianna Emanuela, córka świętej matki. Jest rok 1925, dom byłego ambasadora Alfreda Frassatiego. Było już późne popołudnie, kiedy przyszedł ksiądz, uważając, że nadszedł czas wypełnienia danej rano obietnicy udzielenia sakramentu. Lekarze nakazali wprawdzie choremu absolutny spokój i nie godzili się na żadną rozmowę. Kapłan jednak nie zawahał się wejść do pokoju umierającego Pier Giorgia. Miał pewność, że jego słowa nie przerażą chorego, ale przeciwnie przyniosą mu ukojenie. Pier Giorgio, ujrzawszy księdza, odezwał się pierwszy: czuję się gorzej, dużo gorzej. A gdyby twoja zmarła babcia wezwała cię za sobą do raju? Oczy Pier Giorgia rozjaśniały. Wzniósł wzrok w górę, a na twarzy ukazał się uśmiech szczęścia. O, jakże byłbym szczęśliwy. Trudno jest mi go przedstawić, mówi Wanda Gawrońska, dla której błogosławiony Pier Giorgio Frassati jest wujem. Jestem przekonana, że wszyscy powinniśmy wiedzieć o nim jak najwięcej, zwłaszcza ludzie młodzi. Prosił o to Jan Paweł II, starajcie się go poznać. Ja osobiście dowiaduję się nieustannie o nim czegoś nowego. Pier Giorgio był bardzo złożoną i różnorodną postacią, jeśli tak można powiedzieć. Miał wiele zainteresowań, był aktywny w różnych dziedzinach, od sportu, polityki, po sztukę. Zajmował się sprawami związków zawodowych robotników, biednymi i chorymi, interesował się też literaturą. Wystarczy spojrzeć na jego książki, które nadal są w biblioteczce. Bardzo lubił Dantego. Umierał mając 24 lata, ale był niesamowicie dojrzały. W ogóle ludzie młodzi w tamtych czasach byli niezwykle dorośli. Pier Giorgio to człowiek z wadami. Prowadził życie jak każdy młody człowiek, ale miał Chrystusa w sercu. On jest przykładem. On nie robił rzeczy nadzwyczajnych, z pewnością miał bardzo silną wolę. Za nią musimy być wdzięczni jego rodzicom. Moja mama, zwłaszcza ich matkę, opisywała jako kobietę bardzo twardą, a w dzieciństwie jako surową. A Pier Giorgio żył normalnie, żył miłością do Pana Boga i do biednych, ich bardzo kochał. Mawiał Jezus, nawiedza mnie w komunii każdego dnia, a ja odwdzięczam mu się za to w dostępny mi, skromny sposób, odwiedzając jego biedaków. Kiedy ktoś go zapytał, jak może wchodzić do tych brudnych mieszkań, odpowiadał: pamiętaj, że idziesz do Chrystusa. Wokół tych biednych i nieszczęśliwych widział jakieś specjalne światło. Równocześnie miał wielkie przywiązanie do Matki Bożej. Wanda Gawrońska, siostrzenica błogosławionego, uczestniczyła także w otwarciu trumny Pier Giorgia w latach 80. To był wspaniały moment. Pamiętam wyciągnięcie trumny. Otwarcie nastąpiło bez naszej obecności, jednak po chwili nas zawołano. Trumna była już otwarta. Część ciała przykryto prześcieradłem, ale było widać włosy. Jest takie jedno zdjęcie, które przedstawia Pier Giorgia na łożu śmierci. Jego włosy prześwietla światło i jeden ich kosmyk jest uniesiony. W tym samym stanie zobaczyłam je w otwartej po tylu latach trumnie. Potem odkryto prześcieradło. Leżał w ciemnobrunatnej koszuli. Złożone ręce miał oplecione różańcem. Wokół były zwiędłe kwiaty. Uśmiechał się. To było moje pierwsze spotkanie z wujem. Moja mama, kiedy zadawali jej pytanie, czy modli się do Pier Giorgia, mówi Wanda, a raczej prosili ją, aby pomodliła się w jakiejś intencji, odpowiadała: ja mam się modlić do mojego brata? Nie będę się modlić, ja mu każę to zrobić, jak to siostra. O świętości również mogą świadczyć, tak jak i ten przypadek błogosławionego młodego człowieka zmarłego w 1925 roku. Jego ciało zachowało się w nienaruszonym stanie. Do takich również możemy zaliczyć świętego kapłana, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych, świętego Don Luigi Orione. Jego nienaruszone ciało znajduje się w sanktuarium maryjnym w Tortonie. Ta, która oglądała i rozmawiała z Matką Bożą w Lourdes, święta Bernardetta Subiru, jej ciało również jest zachowane. Zwiedzając i modląc się w Bazylice Watykańskiej, możemy zobaczyć ciało błogosławionego papieża Jana XXIII. Życie świętych i błogosławionych było zwyczajne i niezwyczajne. Niektórzy z nich doznawali szczególnych łask, szczególnych przeżyć mistycznych. Święta Brygida Szwedzka, święta Katarzyna ze Sieny, święta siostra Faustyna, święta Małgorzata Maria Alacoque czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Byli tacy święci, którzy przypominali o sobie w objawieniach. Do takich możemy na pewno zaliczyć świętego Józefa czy świętego Andrzeja Bobole. Wśród rzeszy świętych, błogosławionych, mamy i takich, którzy są związani z diecezją kaliską. Tu należy wymienić błogosławioną Jolentę, księżnę kaliską, siostrę świętej Kingi. Kult jej został zaaprobowany w 1827 roku. Biskup Michał Kozal, urodzony 25 września 1893 roku we wsi Nowy Folwark koło Krotoszyna, w listopadzie 1939 roku został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam zachorował na tyfus. Został zamordowany zastrzykiem z fenolu 26 stycznia 1943 roku. Papież Jan Paweł II zaliczył biskupa Kozala do grona błogosławionych 14 czerwca 1987 roku. Dalej matka Angela Truszkowska, urodzona w Kaliszu w 1925 roku, założycielka zgromadzenia sióstr Felicjanek, beatyfikowana przez błogosławionego Jana Pawła II w 1993 roku. Błogosławiona siostra Sancja Szymkowiak, urodzona koło Ostrowa Wielkopolskiego w Możdżanowie, zmarła w 1942 roku w Poznaniu, również wyniesiona do chwały ołtarzy przez papieża Polaka w 2002 roku. Franciszek Stryjas, urodzony w 1882 roku w Popowie, zmarły po osadzeniu przez Gestapo w więzieniu w Kaliszu w 1944 roku, beatyfikowany w Warszawie przez Jana Pawła II, jest zaliczony do grona 108 męczenników II wojny światowej. Ojciec Pius Bartosik, urodzony w ubogiej rodzinie we wsi Kokanin koło Kalisza, był zastępcą ojca Maksymiliana, pełnił również obowiązki redaktora Rycerza Niepokalanej. We wrześniu 1939 roku został aresztowany i przebywał m.in. w obozie w Ostrzeszowie. 17 lutego 1941 roku został aresztowany przez Gestapo wraz z ojcem Maksymilianem i przewieziony na Pawiak, następnie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie tym był wielokrotnie bity i maltretowany. Zmarł w szpitalu obozowym w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 roku. Zaliczony jest również do grupy 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej. Do tego grona należy również ksiądz Władysław Mączkowski, urodzony w 1911 roku w Ociążu. Polski katolicki ksiądz został aresztowany 26 sierpnia 1940 roku, później trafił do obozu w Dachau. Zmarł wycieńczony pracą i głodem w roku 1942. Siostra Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego, urodzona w roku 1900 w Granowcu, zakonnica ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, została beatyfikowana przez Jana Pawła II 5 marca roku 2000 w grupie 11 męczennic z Nowogródka. Nasza diecezja szczyci się również miejscami, gdzie szczególną cześć odbierają święci. To oczywiście Kalisz i znane na cały świat Sanktuarium Świętego Józefa, Mikorzyn – Sanktuarium Świętego Idziego, Cieszęcin – Sanktuarium Świętego Wojciecha i Mikstat. Tu odbiera cześć Święty Roch.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Święci już za życia obiecali, że ich posłannictwo po śmierci się nie zakończy. Nie zapomnę o Tobie, biedna ziemio, czytamy w dzienniczku świętej Faustyny. Na kartach tego wyjątkowego dzieła opisany jest również niezwykły sen świętej zakonnicy. W tej chwili duszę moją napełniła radość i mówię do niej: Ty jesteś święta, a ona mi powiada: Tak, jestem święta i ufaj, że sprawę tę załatwisz na trzeci dzień. I powiedziałam do niej: Tereniu święta, powiedz mi, czy będę w niebie? Odpowiedziała mi: Będzie siostra w niebie. A czy będę święta? Odpowiedziała mi: Będzie siostra święta. Ale terenu święta, czy ja będę święta tak jak ty, na ołtarzach? A ona mi odpowiedziała: Tak, będziesz święta jak i ja, ale musisz ufać Panu Jezusowi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, którą w swoim śnie zobaczyła sekretarka Jezusa Miłosiernego, zostawiła również i nam taką obietnicę: Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż. Jeśli kiedykolwiek będę świętą, na pewno będę świętą od ciemności. Będę ciągle nieobecna w niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi. Obiecuje błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Święci zapisali najpiękniejsze karty ludzkości, kształtując naszą chrześcijańską historię. Niektórzy z tych ludzi byli uznanymi teologami, filozofami, naukowcami, literatami, charyzmatycznymi kaznodziejami, pedagogami. Zajmowali również stanowiska w kościele, w państwie, owocnie działali na niwie społecznej, kulturalnej, czynili pokój, zakładali zgromadzenia zakonne. Ale były wśród nich również dzieci, tak jak te widzące Matkę Bożą w Fatimie, czy niedawno beatyfikowany męczennik, błogosławiony Jose. O innych świat by zapomniał, gdyż żyli w samotności i kontemplacji poza wszelkim publicznym zainteresowaniem, jak święty Szarbel. Kościół o nich nie zapomniał. Wszystkich ich, tych wielkich i tych cichych i skromnych, Kościół wyniósł na ołtarze i tym chce nam pokazać, na kim mamy wzorować swe życie, w kim być zakochanym, bo oni, święci, byli zakochani w Bogu.
Thank you. nas.